Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Takie spotkanie odbywa się raz do roku. Prezes Trybunału Julia Przyłębska powiedziała, że rok 2017 był rokiem stabilizacji funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Jak dodała, sprzyjał temu spokój normatywny w zakresie przepisów regulujących postępowanie przed Trybunałem oraz orzeczenia Trybunału. Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu odniósł się natomiast do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec Polski. W tym kontekście mówił o podpisanej w poniedziałek noweli ustawy o Sądzie Najwyższym. Dzięki temu sędziowie Sądu Najwyższego, którzy przeszli w stan spoczynku w wieku 65 lat, mogą powrócić na stanowiska. Dotyczy to także profesor Małgorzaty Gersdorf. Nowela ustawy o Sądzie Najwyższym, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, wykonuje orzeczenie wydane przez unijny Trybunał.
Otóż podjąłem wczoraj decyzję o tym, że ustawa ta została podpisana, podjąłem decyzję o tym, że w związku z tym wejdzie ona w życie, stanie się częścią obowiązującego w Polsce porządku prawnego, bo podobnie jak Sejm i Senat uznałem, że potrzebne jest wykonanie tego orzeczenia, niezależnie od tego, że dyskutuje się, czy orzeczenie takie powinno było i mogło zostać przez Trybunał Europejski wydane, czy orzeczenie to wykracza poza traktatowe kompetencje Trybunału Europejskiego, wkraczając w organizację wymiaru sprawiedliwości, która jest domeną wewnętrzną każdego państwa członkowskiego.
Prezydent zwrócił też uwagę, że nowela ustawy nie została jeszcze opublikowana i nie weszła jeszcze w życie. Tym samym obowiązuje ustawę o Sądzie Najwyższym, która zakłada przejście w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego po ukończeniu 65 roku życia. Po wydaniu orzeczenia tymczasowego unijnego Trybunału, grupa sędziów powróciła jednak do pełnionych wcześniej funkcji. W ocenie prezydenta takie działanie stanowi złamanie konstytucji. Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda przyjęli we wtorek od harcerzy betlejemskie światło pokoju. Niech to światło będzie symbolem łączności harcerskich serc, tak jak łączą się serca Polaków, powiedział prezydent. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim betlejemskie światło pokoju przekazali harcerze z ZHP. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele innych organizacji harcerskich i skautowych. W tym roku światło do Polski przekazali skauci słowaccy pod hasłem „Światło, które łączy”. Prezydent nawiązał w tym kontekście także do stulecia odzyskania niepodległości. W tym roku patrzymy także na to światło jako na światło, które łączy nas, harcerzy Polaków, mówił prezydent Andrzej Duda.
Nie tylko tych, którzy na co dzień mieszkają w Polsce, ale także naszych druhów na Litwie, w Wilnie, ale także naszych druhów na Wołyniu, na Ukrainie, którzy to światło też do siebie zabierają. Niech to będzie symbolem łączności tych harcerskich serc, tak jak łączą się serca Polaków, bo ten rok 2018, 100 lat po 1918 roku, także niezwykle ważnym przecież dla wszystkich polskich harcerzy, bo to wtedy jednoczył się ruch harcerski w Polsce, ale to wtedy właśnie ci harcerze to byli ci, którzy tą wolność i niepodległość dla Polski, dla Polaków wywalczyli, ginąc na frontach I wojny światowej, walcząc w legionach. To były te początki ruchu skautowego, ruchu harcerskiego w Polsce.
Związek Harcerstwa Polskiego organizuje sztafetę betlejemskiego światła pokoju od 1991 roku. Polscy harcerze tradycyjnie dostają światło od słowackich skautów. Odbierają je naprzemiennie, raz na Słowacji, raz w Polsce. W tym roku uroczyste przekazanie odbyło się na Słowacji. Platforma Obywatelska w sprawie bonifikat przyznała się do oszustwa wyborczego, podkreślił poseł PiSu Jarosław Krajewski. Były stołeczny radny odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Warszawy. Rafał Trzaskowski poinformował we wtorek, że zwróci się do przewodniczącej Rady Miasta Warszawy o zwołanie sesji oraz że będzie rekomendował powrót do bonifikaty 98% przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Nadzwyczajna sesja planowana jest na czwartek. Poseł Jarosław Krajewski ocenił, że presja radnych PiS-u w tej sprawie zadziałała.
Platforma Obywatelska przed wyborami głosowała za bonifikatą w wysokości 98%, popierając nasz program Prawa i Sprawiedliwości, który dąży do tego, żeby wielu warszawiaków miało pełne prawo własności, żeby stali się realnymi właścicielami. Jeżeli zobaczymy to oszustwo wyborcze Platformy Obywatelskiej, to będziemy wiedzieli, dlaczego tak wielu warszawiaków powiedziało dość Rafałowi Trzaskowskiemu jako prezydentowi Warszawy i Platformie Obywatelskiej, a może mówiąc dokładniej klubowi PoKo, którzy to radni tuż po wyborach podjęli decyzję o obniżce bonifikaty.
Jarosław Krajewski zaapelował też do warszawiaków o zgłaszanie do radnych lub parlamentarzystów PiS-u informacji o łamaniu przez PO zobowiązań wyborczych. Zapewnił, że PiS będzie interweniował w tego typu sprawach. Komisja Weryfikacyjna do Spraw Warszawskiej Reprywatyzacji podjęła decyzję w sprawie nieruchomości przy ulicy Kredytowej 6. Decyzja zapadła podczas posiedzenia niejawnego komisji.
Uchylenie decyzji z 28 stycznia 2015 roku w całości oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia prezydentowi Warszawy. Taką decyzję w sprawie Kredytowej 6 podjęła komisja. Decyzja prezydenta została wydana z naruszeniem prawa, ponieważ nie ustalono przesłanki posiadania. Komisja uznała, że przeniesienie roszczeń do nieruchomości odbyło się z naruszeniem interesu społecznego. W sprawie nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych, więc możliwe było jej uchylenie. Decyzję komisja podjęła jednogłośnie. Mówi przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki.
Nieruchomość znajdująca się praktycznie w sercu miasta. To jest nieruchomość, która według operatu szacunkowego, który zleciła komisja, jest warta ponad 56 milionów złotych. Ponad 56 milionów złotych. Mimo to prawo do tej nieruchomości zostało kupione za nieco ponad 600 tysięcy złotych, przeliczając na dzisiejsze pieniądze. Dodatkowo prawo to zostało zakupione od ludzi z grupy pana Jana Stachury, od trzech osób, z czego w momencie zakupu dwie z tych trzech osób nie żyły. Standardowe niestety dla warszawskiej reprywatyzacji postępowanie.
Sprawę warszawskiej reprywatyzacji komisja bada od czerwca ubiegłego roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Warszawie otwarto oficjalnie siedzibę Wojskowego Biura Historycznego. W uroczystości wziął udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON-u odsłonił także popiersie generała broni Kazimierza Sosnkowskiego, które znajduje się przed siedzibą biura. Minister Mariusz Błaszczak wyraził zadowolenie z tego, że biuro ma takiego patrona. To dobrze świadczy o zespole, na którego czele jest profesor Sławomir Cęckiewicz, a także kierunkach badań historycznych, zaznaczył szef resortu. Dodał, że pamięć o naszych bohaterach stanowi fundament naszej tożsamości narodowej.
Przy takim patronie z całą pewnością badania będą rzetelne, badania będą pokazywały prawdę na temat naszej przeszłości. Cieszę się z tego, że te warunki lokalowe są lepsze, że doszło do reorganizacji Wojskowego Biura Historycznego, że będzie mogło biuro udostępniać materiały, jakże interesujące materiały, że będzie upowszechniało tą wiedzę skierowaną szczególnie właśnie do młodego pokolenia, do tych wszystkich, którzy dziś kształcą się, do tych wszystkich, którzy dziś poznają naszą przeszłość, bo przecież tylko na tym fundamencie możemy budować przyszłość.
Wojskowe Biuro Historyczne zajmuje się badaniem dziejów Wojska Polskiego. Nowa instytucja powstała w 2016 roku z połączenia Centralnego Archiwum Wojska Polskiego oraz Wojskowego Biura Badań Historycznych. Decyzję taką podjął były już szef MON-u Antoni Macierewicz. Szef MSWiA Joachim Brudziński spotkał się z funkcjonariuszami, którzy zabezpieczali konferencję klimatyczną COP24 w Katowicach. Dzięki wam po raz kolejny w świat popłynął obraz i wizerunek Katowic, Polski, jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego, powiedział minister, zwracając się do służb mundurowych. Słowa, które określają to, co zrobiliście przez ten czas, to poświęcenie i profesjonalizm, wskazał szef MSWiA, dziękując policji, straży pożarnej, straży granicznej, służbie ochrony państwa, szefom służb i komendantom. Minister Joachim Brudziński przedstawił też dane dotyczące zabezpieczenia COP24. Skala waszej służby jest imponująca, dodał.
To jest ponad 9 tysięcy funkcjonariuszy policji, ponad 1000 strażników granicznych, którzy dokonali ponad 200 tysięcy kontroli, sprawdzeń na granicy. Ponad 500 funkcjonariuszy straży pożarnej, którzy dbali o bezpieczeństwo przeciwpożarowe tutaj na miejscu. To w końcu ponad 500 funkcjonariuszy służby ochrony państwa, którzy zapewniali bezpieczeństwo przedstawicielom ponad, można powiedzieć, 200 państw, bo tylu gości, tylu delegatów tutaj się pojawiło. A funkcjonariusze służby ochrony państwa zapewniali to bezpieczeństwo najważniejszym osobom reprezentującym te państwa, prezydentom, premierom, ministrom spraw zagranicznych. Proszę państwa, ten obraz i ten wizerunek jest naprawdę wyjątkowy i za to chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować.
Podczas spotkania wyróżnienie otrzymał nadinspektor Andrzej Szymczyk, pierwszy zastępca komendanta głównego policji. Pełnił on rolę dowódcy operacji podczas zabezpieczenia szczytu klimatycznego w Katowicach. Afryka to potężny rynek, ciekawy dla europejskich firm, również polskich, powiedział w Wiedniu premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu wziął udział w forum wysokiego szczebla Afryka-Europa. Prezesowi Rady Ministrów towarzyszyło kilkudziesięciu przedsiębiorców z Polski. Spotkanie miało na celu ocenę obecnej i przyszłej współpracy między Afryką a Europą w zakresie innowacji i digitalizacji.
Afryka dzisiaj to jest 1,2 miliarda ludzi. Za kilkanaście lat będzie to pewnie trzykrotnie więcej niż liczba mieszkańców Unii Europejskiej. A więc potężny rynek. Rynek, który jest ciekawy dla europejskich firm i bardzo dobry dla polskich firm również, ponieważ Polacy mają zdolność do eksplorowania nowych rynków, potrafią śmiało stawiać pierwsze kroki na nieznanym lądzie gospodarczym i te kontakty, które dzisiaj nawet przedsiębiorcy polscy zadzierżnęli z afrykańskimi przywódcami, są bardzo obiecujące.
Premier powiedział, że Polska ma już 7 biur handlowych na kontynencie afrykańskim, między innymi w Algierii, Egipcie, Maroko, Etiopii i Senegalu. Powstaną też kolejne w Nigerii i RPA. Biura handlowe mają pomagać polskim przedsiębiorcom w nawiązywaniu bezpośrednich, bliskich relacji z lokalnymi partnerami. Otwiera to szanse na ekspansję przemysłu spożywczego, sprzedaż płodów rolnych, jak i przetworzonych owoców i warzyw. To były wiadomości w Radiu Maryja.